Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Po suchutkich liściach dotarliśmy do ciekawego bardzo miejsca. Dotarliśmy my, czyli nadleśniczy Tomasz Sobalak, nadleśnictwo Łopuchówko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Leśniczy leśnictwa Dąbrówka Kościelna Jan Mańka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cały czas mamy pod nogami te suche liście, pomimo że jesień już dawno się skończyła, już wiosny mamy. Jak te liście długo tutaj jeszcze będą leżały nam pod nogami?
Zawsze będą leżały, dopóki się nie rozłożą.
Ale wtedy już pojawią się pewno nowe.
Oczywiście świeży opad będzie znowu jesienią i tak co roku w kółko.
Będzie coraz to większa pokrywa, te od dołu zaczną rozsianą składać, robić jako warstwa próchniczna, a te będą cały czas.
Państwo z tego wnioskują, że jesteśmy w lesie liściastym, a więc dokładnie gdzie, panowie?
Jesteśmy w rezerwacie klasztornym Modrzewie.
Te drzewostany należały kiedyś do klasztoru Cysterek w Owińskach. To one pierwsze rozpoczęły gospodarkę leśną właśnie po obu stronach warty, zarówno i na Biedrusku, i po stronie tutaj tej, w której się w tej chwili znajdujemy, czyli w Puszczy Zielonce.
Bo jesteśmy, proszę państwa, w Puszczy Zielonka i jest tu naprawdę zielono.
Rezerwat klasztorny Modrzewie chroni przede wszystkim 200-letnie modrzewie i sosny. To jest najstarszy drzewostan z udziałem modrzewia i sosny w Wielkopolsce. Nie wiem, czy nawet nie w Polsce.
Ale oczywiście te liście pod nogami to nie z modrzewia i nie z sosny. Pomimo pięknego, słonecznego dnia mamy jednak cień. Ja na początek założyłem sobie okulary przeciwsłoneczne, ale było mi za ciemno, więc zmieniłem na okulary zwykłe.
Ten cień to powoduje te drugie piętro w tym rezerwacie, które porastają i dęby, i buki, i graby.
Panowie, powtórzmy jeszcze, ile lat mają najstarsze tu rosnące drzewa?
Przeszło 200 lat mają.
Te modrzewie są niezwykle wysokie, 43 metry długości.
Zadzieramy głowę do góry, no i naprawdę jest na co popatrzeć, jakby się patrzyło na katedrę, proszę państwa.
Jeszcze jedna rzecz. Każde jedno drzewo w szyi korzeniowej ma swój numer.
Nie wiedziałem, że można mieć w lesie policzone drzewa.
W tym rezerwacie mamy policzone i wiemy wszystko o każdym drzewie. Dlatego, że tu zostały zlecone badania DNA, zastanawiano się nad pochodzeniem tego drzewostanu. Bardzo różne teorie były głoszone. Jednoznacznego stanowiska na dzień dzisiejszy jeszcze brakuje, ale miejmy nadzieję, że badania, które zostały zainicjowane w tym rezerwacie, one się okażą skuteczne i będziemy wiedzieli, skąd faktycznie nasiona tego modrzewia w rezerwacie klasztornym Modrzewie pochodziły.
Drzwi do lasu.
Tak nawiasem mówiąc, proszę państwa, odnotowuję pierwsze komary, które pojawiły się i nam tutaj dokuczają. Rękawy ściągam, bo nie przygotowałem zabezpieczenia antykomarowego.
Stoimy w tej chwili przy kępie grabowej typu bonsai. To ma 50 lat.
Proszę?
Ten grab ma co najmniej 50 lat.
A on mi sięga do pół uda.
Tak. Gdybyśmy przecięli strzałkę, czyli ten główny pień tego graba, to prawdopodobnie byśmy się doliczyli kilkudziesięciu przyrostów rocznych, co bez lupy jest niewykonalne. Z czego to wynika? Ano z tego wynika, że oprócz pięknych drzewostanów mamy tutaj niesamowicie piękne zwierzęta jak daniele, jelenie, a te daniele, żeby mogły żyć, muszą się posilać. I te daniele tak sobie to skubią. Skubiąc przyczyniają się do tego, że powstaje roślinka typu bonsai.
I pomyśleć, że w odległej przeszłości w Azji sztuką bonsai, czyli miniaturyzowania drzew, zajmowali się pochodzący z wysokich sfer arystokraci i duchowni. W Puszczy Zielonka potrafi to każdy jeleń. Zaznaczę, że na teren nadleśnictwa Łopuchówko weszliśmy ledwie kilka dni po okresie krótkiego zakazu wstępu z powodu oprysków na chrabąszcza majowego. I właśnie tutaj takiego jednego martwego znalazłem. Nóżki wyciągnięte, sztywny. Był konieczny ten oprysk?
Bezwzględnie był konieczny. Nosiliśmy się z tym zamiarem już w ubiegłym roku. Natomiast doszło do oprysku dopiero teraz. Ale oczywiście związane to jest z tym, że w żaden inny sposób, generalnie biologiczny, nie możemy sobie dać rady. Po prostu w tej chwili z populacją chrabąszcza majowego, która jest na tyle liczna, że wyrządza bardzo silne, uciążliwe szkody w uprawach leśnych. Cóż z tego, że odnawiamy powierzchnię, sadzimy młode pokolenie lasu, młode sadzonki 2-3-letnie, kiedy chrabąż, no nie chrabąż jako imago, jako owad doskonały, tylko larwa zwana pędrakiem podgryza wszystkie korzenie i tak na dobrą sprawę możemy iść takim posadzonym rzędem sadzonek i zagłówki te sadzonki wyciągać bez korzeni.
Czy to prawda, że okazja do ataku na chrabąszcza majowego nadarza się raz na ileś lat i to tylko przez kilka dni w roku?
Tak, no oczywiście trzeba wyczuć ten moment, kiedy, że tak powiem, imago wychodzi z gleby, zaczyna się lot i w tym momencie możemy dopiero opryskiwać, dlatego że na dzień dzisiejszy przy pełnej ekologizacji leśnictwa i dbaniu o ochronę przyrody używanie większej ilości środków chemicznych doglebowych w zasadzie jest zabronione, nie robi się tego. Ten preparat, którego używaliśmy tutaj podczas oprysków, to były bardzo niewielkie dawki, ale w zupełności wystarczające, żeby ograniczyć liczebność występowania chrabąszcza.
Ja teraz po prostu się pochylę i proszę bardzo, tu leży jeden, tu leżą trzy, tu gdzieś widziałem czwarty, jest ich bardzo dużo, piąty, no po prostu na małej przestrzeni widać ile ich tutaj padło i spadło właściwie martwych.
To jest wielka tajemnica, wielka niewiadoma z tego powodu, że były okazy drzew, pod którymi znajdowaliśmy 2-3 sztuki, ale były również takie, gdzie na metrze kwadratowym znaleźliśmy 80, 100, 120 sztuk. Także to jest wielka niewiadoma, jak to się stało, dlaczego one akurat zasiedlają takie drzewo, siadają na takim drzewie, a nie obok, w takich samych warunkach oświetlenia, ulistnienia. Tego nikt nie wie.
Czy przyroda by sobie sama nie poradziła z nimi? Przypomnijmy, że naturalnymi wrogami chrabąszcza są między innymi dziki.
Dziki, których znów by trzeba tutaj powiedzieć, że mamy problem z dzikami, dlatego że bardzo groźna choroba ASF, która idzie ze wschodu. Podporządkowujemy się decyzjom władz, staramy się ograniczyć liczebność tych dzików, co nie sprzyja akurat walce z pędrakami. Ale miejmy nadzieję, że łącząc siły związków środków chemicznych, które stosujemy, plus dziki, których nie zamierzamy absolutnie wytępić, żeby też ktoś nie pomyślał, że w tym momencie mówimy, ograniczając tylko liczebność, chcemy się przyczynić do wytępienia. Nie, absolutnie nie. Mamy pewne reguły przyjęte, ile tych dzików na 1000 hektarów ma występować i to wszystko realizujemy. Miejmy nadzieję, że uporamy się z pędrakiem.
Czy macie pewność, że nie padły inne chrząszcze, inne owady?
Nie, jest to środek wyjątkowo selektywny, który działa właśnie na ten określony gatunek i miejmy nadzieję, że się nic nie stało. Zresztą żadnych doniesień nie było. Pszczelarze byli również poinformowani, że takie opryski będziemy robili. Nie możemy sobie pozwolić, żeby to były jakieś totalne środki. Są to środki bardzo selektywne. Nie ma obaw, że innym gatunkom mogłoby to zaszkodzić.
Drzwi do lasu.
Trafiamy w takie bardzo ciekawe miejsce, bo wygląda to jak wielka polana w środku lasu.
Tak, na mapach jest zaznaczona jako miejscowość Suchy Bór. Tu stała osada, w której mieszkał Gajowy. Osada została zlikwidowana, zostało pole, kilka drzew owocowych, fragmenty studni, która była tutaj wykopana i te kilka drzew.
Czyli śladem tego, że mieszkał tutaj w ogóle człowiek, to są te drzewa owocowe.
Tylko te drzewa owocowe świadczą o tym, że tu kiedyś mieszkali ludzie.
Powiedziałem polana, no ewentualnie pastwisko przygotowane dla jakichś tam zwierząt gospodarskich.
I bardzo dobrze, pastwisko to nie jest pastwisko, tylko że to jest poletko łowieckie, na którym występuje roślinność, która ze względu na odsłonięcie od drzewostanu i silną aberrację słoneczną daje bardzo dobry żer dla jeleni i danieli żyjących w Puszczy Zielonce.
Aha, czyli tutaj można powiedzieć, że się łąkowo robi, a to z kolei wabi zwierzynę.
Tak jest. Gdybyśmy wieczorem usiedli albo wcześniej rano, to na tej otwartej przestrzeni możemy spotkać i jelenie, i daniele.
Ale jeszcze wrócę do początku naszej rozmowy w tymże tutaj miejscu. Czy dobrze zrozumiałem, że na mapach czy gdzieś w dokumentach cały czas znajdziemy tutaj osadę istniejącą?
Cały czas jest, funkcjonuje nazwa Suchy Bór. Administracyjnie ktoś nie dopilnował i nie zostało to, że to są grunty w tej chwili. No nie ma osady po prostu, nie ma osady.
Bo nie ma żadnego, dosłownie nawet najmniejszego budynku tutaj.
Tak jest, dokładnie tak jest.
Ani szopy drewnianej, ani tym bardziej murowanej.
Nie, nic nie ma, nic nie ma. Gołe pole.
Zatem osada widmo, proszę Państwa, w środku lasu. No i to by było na tyle, proszę Państwa, z Puszczy Zielonka, z rezerwatu Klasztorne Modrzewie, w którym właściwie głównie tutaj się poruszaliśmy. Przypomnę, że naszymi gospodarzami byli nadleśniczy Tomasz Sobalak. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.
I również dziękuję za spotkanie panu leśniczemu Dąbrówki Janowi Mańce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, proszę Państwa, i zapraszam za tydzień na kolejny spacer po wielkopolskich lasach. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.